pan doktor Tomasz Banasiewicz, chirurg.
Ja zniosę to słowo, dziękuję.
Interlokutor.
Dzień dobry, panie
bardzo się cieszę, że jest pan z nami, bo takich rozmów nigdy nie za wiele. Tymczasem teraz porozmawiajmy o tym, o czym od wczoraj państwa zachęcałam, że będziemy rozmawiać i żeby słuchać jednak. On w otworze znajdującym się w ściankach jelita grubego, który jest wyleczalny. Pan nam powiedział, że czytał, wie, zna badania, z których wynika, że jest optymistycznie w tej dziedzinie, chociaż no właśnie, jak to jest z tym rakiem okrężnicy i tych elementów naszego układu?
Jest dobrze i źle. To znaczy, jest to nowotwór, którego częstość zdecydowanie wzrasta i to jest problem naprawdę duży. W krajach europejskich, wszystkich łącznie, problem ten dotyka rocznie grupy 300 tysięcy osób, a więc to naprawdę jest nowotwór, który nie występuje bardzo rzadko, sporadycznie, tylko może trafić się każdemu i ryzyko istnieje. Natomiast nie powinno w żaden sposób ryzyko to, czy świadomość występowania tego nowotworu obezwładniać nas i powodować, żeby nie mieć ochoty na dalsze działania. Albowiem istnieje tu wyjątkowo prosta i logiczna ścieżka, która pozwala na wczesne wykrycie, czy może wcześniej zakwalifikowanie pacjenta do grupy ryzyka. I generalnie po krótkiej rozmowie z lekarzem, nawet pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym, można dość łatwo określić, czy u pacjenta istnieją wskazania pilne do diagnostyki jelita grubego. Będzie to przede wszystkim krwawienie, będą to zaburzenia rytmu wypróżnień, będą to niewystępujące wcześniej dolegliwości bólowe jamy brzusznej, czy obciążenie rodzinne znaczne, a więc kilka osób w rodzinie, które miało ten nowotwór. I wtedy kierujemy tego badania, pacjenta na badania endoskopowe, które są coraz bardziej dostępne, coraz bezpieczniejsze technicznie, coraz lepiej tolerowane przez pacjentów. I tam mamy możliwość tego, co jest naszym podstawowym celem, znalezienia formy przednowotworowej, która ma tak zwaną makroskopową postać, a więc widzimy to w formie uwypuklenia błony śluzowej. Jest to tak zwany polip.
Czy to są jakieś guzki takie?
To jest taki guzek.
Polip.
Tak.
Dobrze,
to
tak
jest bardzo obrazowo mówiąc sytuacja, jakbyśmy mieli w świetle jelita przyklejoną pestkę wiśni na przykład. I zmiana ta dzięki temu, że ona rośnie tak mocno do środka, możliwa jest w sposób bezpieczny do usunięcia w trakcie tej kolonoskopii. A więc my robimy nie tylko diagnostykę, co jest tutaj naszym takim punktem wyjścia, ale jesteśmy w stanie czasami po takim daniu powiedzieć pacjentowi zupełnie szczerze. Miał pan postać przednowotworową, usunęliśmy ją i w tej chwili ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego w ciągu najbliższych 5 do 10 lat jest zerowe, a po tym czasie należy powtórzyć badanie endoskopowe jelita grubego.
Kogo łapie częściej, kobiety czy mężczyzn?
Mężczyzn nadal, aczkolwiek jak to z większością chorób w wysoko cywilizowanych krajach, te proporcje wydają się wyrównywać w tej chwili.
Czy zatem są takie przychodnie jak te mamograficzne, w których bywają kobiety, że tam są właściwie same kobiety, których są mężczyźni i spotykają się wzajemnie i widzą, o to nie tylko mnie dotknęło, czy...
To znaczy, to są w tej chwili przychodnie prowadzące programy badań przesiewowych, prowadzące to poradnictwo wczesne i tam rzeczywiście spotykają się ludzie, którzy, tak jak pani mówi, dość szybko w poczekalni, no pacjenci rozładowują ten stres rozmawiając i okazuje się, że nie są sami w tym nieszczęściu i po prostu cała grupa czeka właśnie w tym samym celu, a więc żeby sobie zbadać to jelito, żeby określić stopień ryzyka, czy nawet żeby no już przystąpić do działań leczniczych.
To porozmawiamy o profilaktyce, a właściwie konkretnie o diecie, bo to też bardzo ciekawy temat. Czy to, że na przykład ktoś jada bardzo obfite śniadania, a potem długo, długo nic, albo nie jada śniadań i tylko wieczorem coś tam wrzuca, to ma i jaki wpływ na ewentualność powstania tego paskudztwa?
Bardzo dużo badań prowadzonych było, jest, prawdopodobnie będzie, które starają się znaleźć te korelacje między czynnikami tak zwanymi środowiskowymi, trybem życia, dietą, a wystąpieniem nowotworu jelita grubego. I teraz jako takie generalne zalecenia, poparte badaniami naukowymi, uważa się, że aktywność fizyczna, uregulowany sposób spożywania posiłków i ich racjonalny dobór, o tym może słówko za chwilę, to czynniki, które zmniejszają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Zmorą naszych czasów jest niestety łamanie tych wszystkich trzech zaleceń, więc jemy nieregularnie, żyjemy w stresie.
I siedzimy przede wszystkim
lub jeździmy też na siedząco. Natomiast czynniki dietetyczne, jeszcze 2 lata temu była większa jasność. To znaczy uważano, że czarne mięso jest tym największym zagrożeniem do wystąpienia raka jelita grubego. Natomiast dieta bogata w błonnik bardzo mocno chroni. W ubiegłym roku zakończono bardzo duże populacyjne badania w Wielkiej Brytanii, w których wykazano, że czerwone mięso występowało, duże ilości czerwonego mięsa były jedzone w grupie pacjentów, u których stwierdzono najmniej mniej nowotworów jelita grubego, a największy odsetek w grupie wegetarian. I teraz proszę nie zrozumieć, że to znaczy oznacza zachętę do całkowitej zmiany przyzwyczajeń. Prawdopodobnie oznacza to, że tak jak wiele osób zajmujących się dietetyką uważa, nasza dieta powinna być po prostu rozsądna. Nie ulegajmy modom, nie bazujmy na jednej grupie pokarmów, nie wykluczajmy jakichś całych grup pokarmów, tylko jedzmy różnorodnie, jedzmy to, co smaczne i to, co tutaj rozmawialiśmy, to, co nasz organizm po prostu toleruje. To jest też bardzo dobry, wydaje się, taki naturalny test, to, co nam służy, co nam nie służy. I tutaj taka racjonalna dieta wykluczenia używek, czy też ich minimalizacja, ponieważ nasze zalecenia muszą mieć zawsze charakter racjonalny, rozsądny.
Wykluczeń w ogóle? Nic?
Ograniczenia. To jest tak. Jeżeli pacjentowi zalecimy dietę, w której wyeliminujemy mu połowę produktów, właściwie sprowadzimy ją do kleiku i do wody i suchego chleba, pacjent zrezygnuje z tej diety, bo jest ona nierealna do utrzymania. Jeżeli my postaramy się racjonalnie grupę produktów wykluczonych ograniczyć do 2-3, tych naprawdę najgroźniejszych, większość z nas będzie tego przestrzegać. Także ja, zalecając diety pacjentom, raczej staram się unikać haseł pod tytułem proszę całkowicie zrezygnować z tego, tamtego, czy zupełnie odstawić. Jedzenie nie powinno być karą, czy powinno być jakimś rodzaju wyrzeczeniem, tylko ograniczmy to, co naprawdę szkodliwe, a co do reszty z umiarem i rozsądkiem.
Pod pana bardzo przyjazny nóż, ewentualnie przez poradnię lekarza rodzinnego.
Tak, droga do targa.
Przyjazny nóż. Ładne hasło dla chirurga.
Posiadamy tylko przyjazne noże. Tak jest.
Przepraszam.
Zresztą NFZ wymaga, żeby w sprzęcie przez nas posiadanym były tylko przyjazne noże. Natomiast do chirurga trafia się i do proktologa, czyli lekarza wyspecjalizowanego w chorobach jelit, trafia się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Z tym, że istnieje cały szereg programów kontrolnych lub też prowadzonych przez onkologów, gdzie można trafić bez skierowania, po prostu idąc do poradni onkologicznej na przykład.
Ja państwu obiecuję, że pan dr Tomasz Banasiewicz będzie naszym gościem na pewno jesienią wkrótce, bo nie wyczerpaliśmy tematu. A na koniec zapytam pana tak, bo wiem, że pan jest osobą, która nie wiem, czy odreagowuje, ale dużo jeździ po świecie. Właśnie, czy lekarz musi odreagować i czy te pana podróże, bo jest pan i o tym projekcie porozmawiamy też innym razem, jest pan człowiekiem, który współtworzy projekt medyczny, o którym no chcemy bliżej, ale nie dzisiaj. To znaczy, teraz dwa pytania się pojawiły. czy te podróże to jest pana odreagowanie, czy lekarz musi mieć coś takiego?
To znaczy, myślę, bo odreagowanie oznaczałoby, że ta praca jest jakimś potężnym stresem. Myślę, że dużym uzupełnieniem, fajnym uzupełnieniem. To znaczy stworzeniem sytuacji, kiedy istnieje praca zawodowa, istnieje coś poza pracą. I podróże są no, takim chyba więcej nawet niż hobby, rodzajem pewnego nałogu. A to, o czym mówimy o tym projekcie, to jest pewnego rodzaju powiązanie podróży z działaniami medycznymi. Przymierzamy się do, nawet nie tyle przymierzamy, co jesteśmy już po rozmowach z Uniwersytetem w Tanzanii, w miejscowości Mwanza, aby nasz uniwersytet, aby tutaj nasze środowisko medyczne wsparło działania tamtych lekarzy. To są naprawdę ludzie dość niezwykli, ponieważ w większości kończyli studia poza granicami Tanzanii. Każdy z nich miałby szansę pracować w tym wymarzonym przez wielu Afrykańczyków w Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast powrócili tam do tego biednego rejonu i starają się tę medycynę tam rozwijać, starają się kształcić lekarzy, leczyć. Mają szpital jak na miejscowe warunki sprawnie zarządzany i dobrze wyposażony. I naszym celem byłoby pomóc im w tych działaniach edukacyjnie, chirurgicznie, szkoląc ich, pomagając w operacjach, pomagając w edukacji lekarzy. I taki jest nasz cel. Ja myślę rzeczywiście, że koniec tego roku to będzie moment, kiedy będziemy precyzować nasze plany.
Na tę okoliczność też pana doktora zapraszamy. Doktor Tomasz Banasiewicz z Kliniki Szpitala Przybyszewskiego był naszym państwa gościem. Pytań pewno multum. Dziś pan doktor bardzo się spieszy do państwa już właśnie, bo ma jeszcze oprócz swojego stanowiska dwa zastępstwa, są wakacje, zatem bardzo dziękujemy, ale będziemy czekać, żeby pan do nas przyszedł, przyjaźnie z nami rozmawiał.
Z wielką przyjemnością.
Z przyjaznym nożem. Z przyjaznym nożem niech pan przyjdzie, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Trochę mnie pan zmartwił, bo to znaczy, że będę musiał teraz na rowerze na stojąco jeździć.
Tak. Zdecydowanie, tak?
Właśnie. Coś tak
powiem. Ale dzięki temu będzie pan jeździł krócej, bo długo pan nie wytrzyma, także ja myślę,
nie
że...
trenuję, bo to jest forma treningu.
Kolega jest sportowcem tak naprawdę.
Ja widzę pan cały czas na rowerze tutaj też.
Tak, oczywiście, panie doktorze. Dobrze, że pan jest bez swojego narzędzia pracy.
Wyjątkowo.
Tak, dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.